Raport z działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego za rok 2011. Wstęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2011 roku skupiło swoją aktywność na przeciwdziałaniu zagrożeniom dla kluczowych zamówień publicznych, procesów prywatyzacyjnych oraz realizacji programów rządowych, w szczególności objętych tarczą antykorupcyjną. Zadania biura w tym zakresie zostały rozszerzone o osłonę projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury energetycznej. Osłoną objęto także wykorzystywanie środków unijnych oraz realizację polskiego programu energetyki jądrowej. Ze względu na finalizowanie inwestycji związanych z Euro 2012 skupiano się w dużej mierze na kontroli procedur odbioru, a także na działaniach operatorów stadionów, od których w znacznym stopniu zależy ich utrzymanie po zakończeniu mistrzostw. W 2011 roku wzrosła liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz przedstawionych zarzutów. Znacząco zwiększyła się wartość zabezpieczonego mienia. Przykładem procesowych efektów prowadzonych działań może być przedstawienie zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której ujawniono największą jak do tej pory wykrytą w Polsce łapówkę – 1,5 miliona złotych. W ubiegłym roku wyraźnie wzrosła liczba analiz przedkontrolnych oraz kontroli. W dużym stopniu było to efektem zmiany metodyki typowania osób, których oświadczenia o stanie majątkowym stało się przedmiotem zainteresowania biura, a także przesunięcia akcentu na weryfikację przestrzegania zakazów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. CBA realizowało swoje zadania nie tylko poprzez bezpośrednie ściganie sprawców korupcji bądź przestępstw godzących w interesy ekonomiczne państwa, ale także rozwijając przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym. Aktywność ukierunkowano również na poprawę istniejących rozwiązań prawnych poprzez wspieranie prac nad projektami ustaw o szczególnym znaczeniu dla interesów państwa. Uwrażliwianie społeczeństwa na negatywny wpływ korupcji, nie tylko na sferę publiczną, ale również na życie poszczególnych obywateli, wciąż należy do priorytetów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na realizację ustawowych zadań CBA negatywny wpływ wywierały niedobory kadrowe. Poszukiwanie kandydatów o wysokich kwalifikacjach, stanowiące podstawowy cel procesu rekrutacji, jest przyczyną dużej selekcji ubiegających się o przyjęcie do służby. Utrudnieniem są też złe warunki lokalowe biura, które wynikają m.in. z długotrwałości procedur prawnych związanych z pozyskiwaniem nieruchomości, złego stanu otrzymanych w trwały zarząd budynków, a także ograniczonej dostępności środków budżetowych. I podstawowy obszar działania CBA. 1. Działania operacyjne i procesowe. Sprawy operacyjne. W 2011 roku w jednostkach organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostało wszczętych 256, a zakończonych 227 spraw operacyjnych. Łączna liczba prowadzonych spraw wyniosła 511. W tym samym okresie zostało wszczętych 248 postępowań przygotowawczych, a zakończonych 205. Prowadzono 419 śledztw. Spośród wszczętych postępowań 75 zostało powierzonych przez prokuraturę. Biuro podjęło także 7 spraw uprzednio zawieszonych. Prowadzone śledztwa dotyczyły najczęściej administracji samorządowej, a w dalszej kolejności sektora gospodarczego, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz służby zdrowia. Obszary tematyczne prowadzonych postępowań przygotowawczych. Administracja samorządowa 29%, sektor gospodarczy 17%, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości 10%, służba zdrowia 9%, administracja centralna 8%, programy unijne 6%, terenowa administracja rządowa 5%, administracja celna i skarbowa 5%, wojsko 3%, sport 3%, inne. Kategoria obejmuje m.in. oświatę i szkolnictwo wyższe, 5%. Wzrosła wartość zabezpieczonego mienia. Na wykresie poniżej zestawiono dane za 2011 rok z danymi z ubiegłych lat. W minionym roku przedstawiono 601 osobom łącznie 2131 zarzutów. Najczęściej stosowane środki zapobiegawcze przedstawia poniższa tabela. Zastosowane środki zapobiegawcze. Poręczenie majątkowe 132, dozór policji 120, zakaz opuszczania kraju 58, tymczasowe aresztowanie 48, zawieszenie w czynnościach służbowych lub zakaz wykonywania zawodu 18, poręczenie społeczne 1, inne 24. Wniesieniem przeciwko podejrzanym aktu oskarżenia zakończyły się 92 postępowania, 91 umorzono, a 22 zakończono w inny sposób. Na przykład przekazano do innych organów, włączono do innych postępowań. Ponadto 15 postępowań zostało zawieszonych. Odnotować można systematyczny wzrost liczby spraw zakończonych aktem oskarżenia, co może świadczyć o podnoszeniu skuteczności pracy funkcjonariuszy biura. 2009 – 38%. 2010 – 41%. 2011 – 45%. Przykłady śledztw prowadzonych w 2011 roku. Przyjmowanie korzyści majątkowych przez urzędników Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. W śledztwie prowadzonym od lipca 2011 roku ujawniono największą dotychczas korzyść majątkową w wysokości 1,5 miliona złotych. Wśród podejrzanych są były dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, CPI, a wcześniej dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP, były zastępca dyrektora i była kierowniczka działu promocji CPI oraz dyrektorzy do spraw sprzedaży dużych firm informatycznych. Główny podejrzany w latach 2007-2011 przyjął od przedstawicieli firm z tej branży nienależne korzyści majątkowe w zamian za przychylność przy zamówieniach realizowanych przez obie jednostki, którymi kierował. Łapówki były przekazywane na rachunki członków rodziny dyrektora. Korzyści przekazywano także w formie egzotycznych wycieczek zagranicznych oraz sprzętu RTV i AGD. W trwającym postępowaniu zatrzymano 6 osób oraz wydano 8 postanowień o przedstawieniu zarzutów, m.in. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, przekupstwa, paserstwa i prania brudnych pieniędzy. Wobec 3 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec pozostałych, dozór policji, poręczenie majątkowe do 25 tysięcy złotych oraz zawieszenie w czynnościach służbowych. Ponadto dokonano zabezpieczeń majątkowych ruchomości, Toyota RAV4, Nissan Qashqai, motocykl BMW K1200 oraz nieruchomości w Warszawie o łącznej wartości około 1,2 miliona złotych. Przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z procesami prywatyzacyjnymi PLL Lotte Saint-Saëns S.A. Dzięki współpracy CBA i CBŚ 6 osobom, w tym byłemu doradcy ministra Skarbu Państwa, przedstawiono 26 zarzutów popełnienia takich przestępstw, jak udział w zorganizowanej grupy przestępczej, korupcja, pranie brudnych pieniędzy oraz działanie na szkody różnych podmiotów gospodarczych. Łączna kwota korzyści majątkowych to ponad 10 milionów złotych. Łapówki były przyjmowane na podstawie fikcyjnych usług doradczych świadczonych przez podmioty krajowe i zagraniczne powiązane z podejrzanymi. W sprawie zastosowano poręczenie majątkowe na łączną kwotę 8 milionów złotych, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymanie paszportów. Nieprawidłowości w działalności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami tej uczelni ujawnił jednemu z uczestników przetargu szczegóły ofert złożonych przez innych oferentów. Żądał też od jednego z podwykonawców korzyści majątkowej, 30 tysięcy złotych, w zamian za udzielenie zamówienia. Zebrane w sprawie dowody doprowadziły do przedstawienia podejrzanemu zarzutu przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Analiza informacji ze śledztwa doprowadziła do wszczęcia przez CBA w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie postępowań kontrolnych dotyczących przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych. Przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z organizacją przetargów w Wojsku Polskim. Funkcjonariusze biura prowadzą postępowania w sprawie przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych oraz udzielania i przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wartość kontraktów zleconych przez Wojsko Polskie, których dotyczą śledztwa, wyniosła blisko 21 milionów złotych. Pracownicy cywilni i żołnierze zawodowi niewłaściwie sprawowali nadzór nad realizacją zlecanych prac oraz dokonali nierzetelnego ich odbioru, w konsekwencji czego zapłacono za zadania, które faktycznie nie zostały wykonane we wskazanym w umowie zakresie i terminie. Wśród podejrzanych są członek zarządu spółki podległej MON, pracownicy cywilni wojska, członkowie komisji przetargowej, kierownik sekcji zamówień publicznych w jednostce wojskowej, sekretarz komisji przetargowej, 6 żołnierzy zawodowych, w tym dowódca jednostki, a także właściciele prywatnych firm. Przedstawiono im zarzuty popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ujawniania tajemnicy państwowej w związku z wykonywaną funkcją, poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz zakłócenia przetargu publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych o łącznej wartości 320 tysięcy złotych, zakazu kontaktów z wskazanymi imiennie osobami oraz zawieszenia w czynnościach służbowych. Wobec 2 podejrzanych zastosowano zabezpieczenia majątkowe o łącznej wartości 100 tysięcy złotych. W toku postępowań przedstawiono łącznie 39 zarzutów 22 podejrzanym. Przyjmowanie korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy celnych na przejściu granicznym w Krościenku. Postępowanie prowadzone przez CBA ujawniło nowe obszary zagrożone korupcją, oparte na przestępczych relacjach pomiędzy funkcjonariuszami służb granicznych i policyjnych Polski i Ukrainy oraz członkami zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przemytem. Strata Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia należności publiczno-prawnych w podatku akcyzowym to co najmniej 250 tysięcy złotych funkcjonariusze umożliwiali, a także samodzielnie organizowali przemyt wyrobów akcyzowych. W zamian za łapówki przemycano również towary pochodzące z kradzieży, broń, narkotyki oraz nielegalnych emigrantów. Proceder trwał najprawdopodobniej od około 8 lat. Współdziałający z grupami przestępczymi celnicy werbowali do współpracy kolejnych funkcjonariuszy, uciekając się do gruźb karalnych i przemocy. Funkcjonariuszom Izby Celnej w Przemyślu zostały przedstawione zarzuty sprzedajności i nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 2 osobom, w tym przedsiębiorcy z Krościenka, zarzucono przekupstwo oraz popełnianie przestępstw skarbowych. Przekroczenie uprawnień służbowych przez wójta gminy Kleszczów. W toku śledztwa CBA ustaliło, że pani wójt wraz z rodziną uzyskała nienależną korzyść majątkową w wysokości około 5 milionów złotych. Proceder polegał na wykorzystaniu informacji na temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego do wykupu, a następnie od sprzedaży gminie, nawet z kilkusetprocentowym zyskiem, działek przeznaczonych pod budowę osiedla mieszkaniowego. Zarzuty popełnienia przestępstw, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i ujawnienia tajemnicy państwowej przedstawiono 3 osobom. Wobec 2 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie, zamienione w późniejszym czasie na poręczenia majątkowe w wysokości 500 i 200 tysięcy złotych. Wobec 3 podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. Przeciwko pani wójt prowadzono także 2 śledztwo, dotyczące składania fałszywych oświadczeń o braku okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania przetargowego. Ustalono, że podejrzana wchodziła w skład rady nadzorczej podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Akt oskarżenia został skierowany do sądu. Nieprawidłowości w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chłodniczych CBA w Krakowie. Działania funkcjonariuszy CBA doprowadziły do przedstawienia zarzutów członkom Komisji Socjalnej oraz dyrektorowi CBA w Krakowie. Pracownicy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, a zarazem wspólnicy utworzonej spółki pracowniczej, przyznawali zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wiedząc, że zostaną one wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Środki wyprowadzano celem dofinansowania spółki pracowniczej, która miała przejąć ośrodek w procesie prywatyzacji. Prokuratura przedstawiła członkom Zakładowej Komisji Socjalnej zarzuty poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W śledztwie 20 podejrzanym przedstawiono 43 zarzuty, zaś ustalona szkoda przekracza 220 tysięcy złotych. Akt oskarżenia został skierowany do sądu. Usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Działania CBA pozwoliły zapobiec wyłudzeniu blisko 2 miliony złotych z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. W toku śledztwa stwierdzono, że prezes jednej ze spółek chciał uzyskać dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu dotyczącego uruchomienia innowacyjnej produkcji worków z folii oksybiodegradowalnej. W tym celu przedłożył nierzetelne dokumenty związane z nabyciem maszyny produkcyjnej. Prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania oszustwa i zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Podawanie nieprawdy i zatajanie prawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym składanych przez prezydenta miasta Żory. Śledztwo prowadzone przez CBA zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko prezydentowi miasta. W składanych oświadczeniach majątkowych zataił on informacje na temat zobowiązań finansowych przekraczających 10 tysięcy złotych oraz zaniżył wartość należącej do niego nieruchomości o blisko 300 tysięcy złotych. Zaś w kolejnych latach w ogóle jej nie wykazywał. Ustalono też, że podał nieprawdę co do posiadanych zasobów pieniężnych. Prezydentowi przedstawiono 4 zarzuty składania fałszywych oświadczeń. 2. Działalność kontrolna. Celem działań kontrolnych CBA jest ujawnianie przypadków korupcji w instytucjach publicznych, nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w ekonomiczne interesy państwa. Działania te są prowadzone w oparciu o roczne plany kontroli oraz w formie kontroli doraźnych, wszczynanych na podstawie zarządzeń szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Najczęściej podjęcie kontroli jest uzależnione od wyników poprzedzającej ją analizy przedkontrolnej. Polega ona na wstępnej weryfikacji informacji wskazującej na zaistnienie nieprawidłowości, podanie nieprawdy lub zatajenie informacji w oświadczeniu majątkowym. Niestosowanie wymaganych prawem procedur zamówień publicznych, zawyżanie wartości umów. Prowadzone czynności mają na celu przede wszystkim stwierdzenie zasadności wszczęcia kontroli doraźnej lub ewentualnego umieszczenia jej w planie na kolejny rok. W ubiegłym roku zmieniono metodykę typowania osób, które powinny zostać objęte analizą przedkontrolną prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym. Wdrożono analizy systemowe ukierunkowane na poszczególne kategorie społeczno-zawodowe. Takim analizom poddano w 2011 roku między innymi parlamentarzystów, komorników sądowych oraz pracowników lokalnych organizacji turystycznych. Efektem tych czynności było wstępne ustalenie listy osób, które należy objąć analizami szczegółowymi. W 2011 roku wszczęto 681 analiz przedkontrolnych, a zakończono 618. Spośród 863 prowadzonych ponad 67% dotyczyło oświadczeń o stanie majątkowym oraz przestrzegania przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Najczęściej dotyczyły one samorządowców na szczeblu gminy oraz zatrudnionych w jednostkach podległych gminie, a następnie samorządowców na szczeblu województwa oraz osób zatrudnionych w jednostkach podległych wojewodom oraz parlamentarzystów. Analizy przedkontrolne w odniesieniu do podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych najczęściej obejmowały, podobnie jak w poprzednich latach, obszar zamówień publicznych. Pozostały zakres przedstawia poniższa tabela. Analizy przedkontrolne decyzji gospodarczych. Zamówienia publiczne 136, rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym 57, gospodarowanie środkami publicznymi 35, wsparcie finansowe 34, przyznawanie koncesji, zezwoleń, ulg 8, prywatyzacja 5, inne 6. Efektem przeprowadzonych analiz było podjęcie dalszych czynności, w 150 przypadkach wszczęto kontrolę oświadczeń o stanie majątkowym lub przestrzegania przepisów ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz kontrolę decyzji gospodarczych. W 28 przypadkach skierowano do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W 31 przypadkach przekazano zgromadzone dokumenty do innych jednostek organizacyjnych biura. W związku z prowadzonymi czynnościami w sprawie, w 22 przypadkach wszczęto analizy szczegółowe lub analizy w innym zakresie, w 15 przypadkach skierowano wnioski do właściwych organów, w tym do urzędów skarbowych o wszczęcie postępowań wyjaśniających lub sprawdzających, w 10 przypadkach przekazano dokumentację bezpośrednio do organów prowadzących postępowanie, w tym do prokuratury, celem dołączenia do prowadzonego postępowania przygotowawczego. W jednym przypadku skierowano do wojewody informację o naruszeniu procedur przy przygotowaniu i podejmowaniu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe analizy nie wykazały istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością podejmowania dalszych działań. Funkcjonariusze CBA prowadzili w 2011 roku 165 kontroli, wszczętych zostało 123. Do końca ubiegłego roku zostało zakończonych 108. Większość kontroli, 87%, przeprowadzono w trybie doraźnym. Kontrole przeprowadzone na podstawie planu stanowiły 13% ogólnej liczby postępowań. Takie proporcje wskazują, że biuro efektywnie reaguje na bieżące wydarzenia i uzyskiwane z różnych źródeł informacje. W 92 przypadkach kontrolowane były oświadczenia o stanie majątkowym oraz przestrzeganie przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Kontrole dotyczyły najczęściej samorządowców oraz osób zatrudnionych w jednostkach podległych samorządom, kierowników i pracowników urzędów państwowych. Kontrole oświadczeń majątkowych. Samorządowcy gminni oraz zatrudnieni w jednostkach podległych gminie 38 samorządowcy powiatowi oraz zatrudnieni w jednostkach podległych starostom 20 kierownicy i pracownicy w urzędach państwowych 9 parlamentarzyści 8 samorządowcy wojewódzcy oraz zatrudnieni w jednostkach podległych wojewodom 7 pozostali. Kategoria obejmuje m.in. pracowników agencji państwowych oraz spółek Skarbu Państwa 10. Największa liczba spośród 73 kontroli decyzji gospodarczych dotyczyła zamówień publicznych, gospodarowania środkami publicznymi oraz wsparcia finansowego. Kontrole decyzji gospodarczych. Zamówienia publiczne 34, gospodarowanie środkami publicznymi 12, wsparcie finansowe 12, rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym 9, przyznawanie zwolnień, ulg, umorzeń, zezwoleń 5, prywatyzacja lokali komunalnych 1. Ustalenia dokonane w toku kontroli stanowiły podstawę do skierowania 37 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 23 wniosków o odwołanie z zajmowanego stanowiska lub rozwiązanie stosunku pracy, 23 wystąpień do kontrolowanego lub organu nadzorującego jego działalność w sprawie stwierdzenia w kontrolowanej jednostce organizacyjnej naruszeń przepisów, 7 zawiadomień związanych z ujawnieniem czynów nienależących do właściwości CBA, 3 informacji do właściwego organu kontrolnego, w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia kontroli w szerszym zakresie. W wyniku zawiadomień CBA organy powołane do prowadzenia postępowań przygotowawczych wydały 26 postanowień o wszczęciu postępowań, 5 osobom przedstawiono zarzuty oraz skierowano 2 akty oskarżenia do właściwych sądów. Z informacji uzyskanych od organów i kierowników jednostek organizacyjnych, do których biuro skierowało wnioski, wystąpienia, informacje i zawiadomienia, wynika, iż podjęły one działania, w wyniku których 19 osób zostało odwołanych z zajmowanego stanowiska lub rozwiązano z nimi umowę o pracę, 5 osób pełniących funkcje publiczne zrezygnowało z posiadania więcej niż 10% udziałów w spółce prawa handlowego, pełnienia funkcji prezesa spółki bądź też zasiadania w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki, 2 osoby zrezygnowały z pełnienia funkcji, o których mowa w artykule 1 i 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W 3 przypadkach właściwe organy wszczęły postępowania wyjaśniające lub sprawdzające, w 2 przypadkach jednostki kontrolowane podjęły działania zmierzające do prawidłowego stosowania przepisów prawa zamówień publicznych lub dokonały zmian organizacyjnych. Jeden z kontrolowanych dobrowolnie poddał się odpowiedzialności karno-skarbowej oraz zapłacił należny podatek wraz z odsetkami. W innym przypadku starosta udzielił kary nagany powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Z kolei Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nałożył na beneficjenta dofinansowania ze środków Unii Europejskiej korektę finansową w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych kontraktu, to jest 13 milionów złotych. Działania kontrolne funkcjonariuszy CBA ujawniły szkody w mieniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w wysokości co najmniej 202,5 miliona złotych. Przykładowe postępowania kontrolne. Modernizacja stadionu miejskiego w Poznaniu. Kontrola przeprowadzona przez CBA pozwoliła wszcząć śledztwo w sprawie nieprawidłowości w poznańskich ośrodkach sportu i rekreacji, POSIR. Kontrolerzy CBA wykazali, że przetarg na wykonanie projektu 3 trybun Stadionu Miejskiego w Poznaniu przeprowadzono bezpodstawnie w trybie z wolnej ręki, co naraziło miasto na szkodę w wysokości 4,6 miliona złotych. Umowę podpisano z wcześniej wytypowanym wykonawcą i tym samym uniemożliwiono zachowanie uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych. Ponadto dyrektor POSIR podał nieprawdę w pismach kierowanych do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oświadczając, że wybrany wykonawca jest właścicielem praw autorskich do projektów budowlanych Stadionu Miejskiego w Poznaniu, podczas gdy prawa te już w 2007 roku przeszły na POSIR. Kontrola oświadczeń majątkowych składanych w związku ze sprawowaniem mandatu posła i funkcji ministra. W toku kontroli oświadczeń składanych w latach 2005-2010 stwierdzono, że kontrolowany nie wykazywał środków finansowych zgromadzonych w USA na rachunku żony. Wykazał natomiast środki, które nie znalazły jej potwierdzenia na rachunkach instytucji finansowych. Nie ujawnił dochodu z wynajmu zagranicznej nieruchomości, a także pożyczek i darowizn, sięgających 369 tysięcy złotych, oraz nie odprowadził od nich podatków. Kontrolowany zataił zobowiązania pieniężne wobec podmiotu gospodarczego w wysokości 350 tysięcy złotych i współwłasność mieszkania za granicą. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw, m.in. składania fałszywych oświadczeń, skierowano do prokuratury okręgowej w Warszawie, która odmówiła wszczęcia śledztwa. Na skutek postanowienia sądu uwzględniającego zażalenie złożone przez szefa CBA, zostało ono jednak wszczęte. Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w 2 oddziale ZUS w Łodzi. Kontrola procedur dotyczących umarzania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz czynności egzekucyjne podejmowane wobec wybranych płatników w latach 2005-2010 wykazała, że dyrektor oddziału umarzał zaległości na podstawie niekompletnej dokumentacji. W trakcie kontroli stwierdzono, że nie korzystał z pełni uprawnień, np. w zakresie dokonywania wymaganych sprawdzeń, stosowania zastawów na majątku płatników składek albo działań mających na celu wstrzymanie przedawnienia roszczeń. Swoim działaniem przyczynił się do powstania strat w wysokości 5 milionów złotych. Dokonane ustalenia dały podstawę do skierowania do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Projekt poprawy dostępu drogowego do portu gdańskiego. Budowa trasy Sucharskiego. Suma strat miasta Gdańsk stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej przez CBA kontroli prawidłowości realizacji zamówienia to blisko 11,5 miliona złotych. Przedstawiciele spółki miejskiej Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 polecili wykonać projekt budowy tunelu pod Martwą Wisłą metodą drążoną TBM, co było niezgodne z wcześniej zawartą umową i postanowieniami SIFS oraz stanowiło naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Miasto straciło w ten sposób możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych tej części projektu, około 10 milionów złotych. Decyzja podjęta bez rzetelnej weryfikacji prawidłowości sporządzenia analizy wariantów budowy tunelu pod Martwą Wisłą oraz studium wykonalności naraziła miasto Gdańsk na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji, oszacowane przez biegłego na kilkadziesiąt milionów złotych. Niezgodny z umową projekt budowlany i wykonawczy tunelu odebrano i wypłacono z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 10 milionów złotych. Miasto Gdańsk zapłaciło również blisko 1,5 miliona złotych za badania geotechniczne gruntu dla projektowanego tunelu, mimo że obowiązek ich przeprowadzenia spoczywał na wykonawcy projektu. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządowców i urzędników w województwie lubelskim. Sejmik województwa lubelskiego, na wniosek CBA, podjął uchwałę o odwołaniu wicemarszałka z pełnionej funkcji. W toku kontroli stwierdzono, że równocześnie był on członkiem komisji rewizyjnej spółdzielni produkcyjnej, czym naruszył zakaz wynikający z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ponadto w oświadczeniu majątkowym podał nieprawidłowe informacje o posiadanych akcjach spółki prawa handlowego. W związku z ustaleniami kontroli marszałek województwa poddał analizie oświadczenia o stanie majątkowym podległych mu pracowników pod kątem przestrzegania przepisów ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej. W jej wyniku odwołano z zajmowanych stanowisk dwóch kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Po ujawnieniu tego faktu w lokalnych mediach trzech kolejnych urzędników zrezygnowało z funkcji lub z prowadzenia działalności stojącej w sprzeczności z pełnieniem funkcji publicznych w samorządzie. Udzielanie zamówień publicznych przez Główny Urząd Statystyczny. Rezultatem kontroli poprawności wybranych postępowań o udzielanie zamówienia publicznego oraz realizacji zawartych umów było skierowanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ujawniono, że w dokumentach dotyczących realizacji umów na dostawę, montaż i instalację sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania do zadań spisowych na potrzeby powszechnego spisu rolnego w 2010 roku oraz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku, a także umów na zakup m.in. tuszów, tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów mogło dojść do podania nieprawdy i fałszerstwa. GUS nie egzekwował kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów. Ustalono również, że przedstawiciele firm realizujących zamówienia mogli dopuścić się poświadczenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej realizacji umów. 3. Działalność analityczno-informacyjna. Prowadzone działania analityczno-informacyjne były ukierunkowane na identyfikowanie nieprawidłowości oraz zagrożeń dla interesu ekonomicznego państwa oraz powiadamianie o nich prezesa Rady Ministrów, a w razie potrzeby również innych osób pełniących kluczowe funkcje w państwie. Analitycy CBA przekazali tym osobom 9 raportów specjalnych i 4 informacje sygnalne. Istotnym elementem tych opracowań analitycznych były rekomendacje dotyczące zmian rozwiązań prawnych, organizacyjnych lub działań, które należy podjąć w celu eliminacji lub zapobieżenia zagrożeniom. W ramach programu Tarcza Antykorupcyjna kontynuowano działania mające na celu osłonę najważniejszych procesów prywatyzacyjnych i zamówień publicznych, a także rozpoznawanie zagrożeń, które mogą towarzyszyć realizacji programów rządowych Moje Boisko, Orlik 2012 oraz Radosna Szkoła. Od początku 2011 rok. Na wniosek biura do programu został włączony obszar wykorzystania środków unijnych. Ponadto osłoną objęto realizację polskiego programu energetyki jądrowej i projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej 4 koncernów państwowych. Zainteresowaniem objęto również procesy legislacyjne dotyczące regulacji w obszarze refundacji leków i prawa farmaceutycznego, a także związane z realizacją umów offsetowych. CBA realizowało także zadania związane z opracowywaniem odpowiedzi na zapytania, interpelacje i interwencje parlamentarzystów. Do biura wpłynęło 95 tego rodzaju wniosków. Jednym ze sposobów pozyskiwania informacji wykorzystywanych w pracy analitycznej jest przyjmowanie zgłoszeń na temat możliwych nieprawidłowości. W 2011 roku Wpłynęły do CB, a 7174 takie sygnały. Wszystkie zgłoszenia dotyczące działań godzących w interesy ekonomiczne państwa lub nadużyć osób pełniących funkcje publiczne i korupcji zostały zweryfikowane zgodnie z przewidzianymi procedurami. Do właściwych jednostek organizacyjnych biura przekazano 441 sygnałów, do prokuratur skierowano 198 zgłoszeń, zaś 147 do innych organów. Treść pozostałych nie pozwalała ani na podjęcie dalszych działań przez CBA, ani też na wskazanie właściwości innego organu. 2. Działania prewencyjne. Centralne Biuro Antykorupcyjne realizuje swoje zadania nie tylko poprzez bezpośrednie ściganie sprawców korupcji, ale także kładąc coraz większy nacisk na aktywność o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, prowadzoną we współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką korupcji, takimi jak Fundacja imienia Stefana Batorego, Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Sobieskiego. 1. Publikacje. Podobnie jak poprzednich w latach biuro przygotowało kilka publikacji z zakresu profilaktyki antykorupcyjnej. W maju 2011 roku wydano poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych, który został zaprezentowany po raz pierwszy podczas międzynarodowych targów Europoltech 2011. W publikacji omówiono zjawisko korupcji, podano przykłady nieprawidłowości oraz wskazówki, jak powinien zachować się przedsiębiorca, który znalazł się w sytuacji korupcyjnej. Jesienią 2011 roku opublikowano trzecią edycję mapy korupcji, w której porównano dane statystyczne na temat przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2009 i 2010. Omówiono wyniki badań społecznych przeprowadzonych za zlecenie CBA w 2010 roku. Mechanizmy korupcyjne oraz najbardziej zagrożone obszary życia publicznego. Ponadto, w oparciu o analizę akt sądowych dotyczących prawomocnie zakończonych postępowań karnych, przedstawiona została charakterystyka sprawcy przestępstwa korupcyjnego. W celu przybliżenia różnorodności rozwiązań instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją w krajach reprezentujących wszystkie kontynenty przygotowano publikację pod tytułem Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie, stanowiącą zaktualizowane i rozszerzone opracowanie wcześniejszego wydawnictwa pod tytułem Instytucje antykorupcyjne w wybranych państwach świata. Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji antykorupcyjnej zorganizowanej przez CBA w dniu 9 grudnia 2010 roku opublikowano w zbiorze materiały pokonferencyjne i Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Publikacja stanowi próbę przybliżenia spektrum opinii uczestników na temat zjawiska korupcji. W 2011 roku wydano pierwszy numer periodyku pod tytułem Przegląd Antykorupcyjny. Na łamach czasopisma przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych prezentują propozycje zwalczania wszelkich form nadużyć korupcyjnych, a także wymieniają poglądy w obszarze korupcji. Przygotowano także edycję specjalną w języku angielskim. Wymienione powyżej publikacje zostały udostępnione także w postaci elektronicznej na stronach internetowych CBA, www.antykorupcja.edu.pl, www.antykorupcja.gov.pl, www.cba.gov.pl. Nowością w minionym roku były wydania w formie audiobooków. Niektóre z wydawnictw CBA zostały udostępnione w języku angielskim, informator o CBA, poradnik dla przedsiębiorców, rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych oraz raport o wynikach działalności CBA w 2010 roku. 2. Szkolenia antykorupcyjne. W 2011 roku funkcjonariusze biura przeprowadzili dla 212 instytucji ponad 500 szkoleń, w których wzięło udział około 12 tysięcy urzędników. Program szkoleniowy został przygotowany w oparciu o wydany jesienią 2010 roku poradnik dla urzędników. W trakcie szkoleń przedstawiono różne formy zjawiska korupcji, a także konsekwencje wynikające z ulegania korupcji. Poza omówieniem przepisów prawa funkcjonariusze CBA prezentowali sytuacje ilustrujące zachowania korupcyjne. Urzędników szkolono, w jaki sposób powinni postępować w przypadkach próby przekupstwa. 3. Działalność naukowo-badawcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło swój udział w trwającym od sierpnia 2009 roku projekcie badawczym Problematyka strategii antykorupcyjnej oraz podjęcie w Polsce działań antykorupcyjnych 2009-2011, stanowiącym jeden z 8 komponentów projektu PN. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Komponent realizowany przez biuro składał się 18 zadań cząstkowych, 17 z nich miało charakter badawczy, analityczny oraz profilaktyczno-edukacyjny, jedno było natomiast zadaniem o profilu logistycznym. Efekty projektu, w tym raporty z badań opinii społecznej, propozycje de lege ferenda w zakresie przepisów antykorupcyjnych, liczne wykładnie obowiązujących przepisów, wyniki badań kryminologicznych oraz wszelkiego rodzaju raporty na temat skali zagrożenia przestępczością korupcyjną i jej ewentualnego wpływu na życie społeczne i ekonomiczne państwa, stanowią cenne źródło wiedzy przy formułowaniu założeń polityki antykorupcyjnej, jak i określaniu kierunków działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powstałe w ramach projektu prace zostały zaprezentowane w publikacji Korupcja i antykorupcja, wybrane zagadnienia. 4. Konferencje. Z okazji przypadającego na 9 grudnia Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, CBA we współpracy z Komisją Europejską zorganizowało 2 międzynarodową konferencję antykorupcyjną. Odbyła się ona w Pałacu Prezydenckim, a udział w niej wzięło około 200 osób, w tym kilkanaście delegacji zagranicznych. Podczas konferencji szef CBA ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską o szeroko rozumianej tematyce korupcyjnej. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem korupcji, wskazanie sposobów jej rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 roku. Podczas X Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbył się w dniach 14-16 września 2011 roku w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frecza Modrzewskiego w Krakowie, funkcjonariusz biura wygłosił referat pod tytułem CBA jako element systemu przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce. Z kolei podczas konferencji Gdański Park Naukowo-Technologiczny Parkiem 3 generacji, energetyka, biotechnologie, komercjalizacja, także z perspektywy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w dniu 8 października 2011 roku CBA zorganizowało panel dyskusyjny Antykorupcyjne wyzwania w administracji publicznej i biznesie. Przedstawiciel CBA brał udział w projekcie European Integrated Systems 2010-2012 Evidence Based Action Against Corruption prowadzonym przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Transparency International. W okresie od lutego do września 2011 roku badacze dokonali kompleksowej oceny systemu przeciwdziałania korupcji w 28 państwach europejskich w oparciu o opracowaną przez TI koncepcję National Integrated System. CBA uczestniczyło w międzynarodowych targach techniki i wyposażenia służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa państwa. W przedsięwzięciu tym, organizowanym przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA we współpracy z Komendą Główną Policji, CBA było nie tylko jednym z wystawców, ale także przygotowało seminarium dotyczące dobrych praktyk przy prowadzeniu i realizacji zamówień publicznych. Omówiono na nim wpływ konkurencji na ograniczenie ryzyka powstawania zjawisk patologicznych w zamówieniach publicznych. Wskazano dobre praktyki w absorpcji funduszy UE w regionach oraz zaprezentowano zamówienia publiczne jako obszar zainteresowania biura. 3. Współpraca międzynarodowa. W 2011 roku CBA uzyskało, zgodnie z wymogami ustawy, zgodę prezesa Rady Ministrów na podejmowanie współpracy w zakresie zwalczania korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, prewencji, edukacji i informacji antykorupcyjnej z organami i służbami 37 krajów. Zgodę uzyskano także na współpracę z organizacjami i instytucjami pozarządowymi. 1. Europejscy partnerzy przeciwko korupcji / Europejska sieć antykorupcyjna. European Partners Against Corruption / European Anti-Corruption Network EPAS/EACN, wymiana doświadczeń, wypracowanie standardów działania służb antykorupcyjnych. 2. Grupa państw przeciwko korupcji, GROU Powstates Against Corruption, GRECO. Udział w pracach grupy polega m.in. na uczestnictwie w ewaluacji innych krajów. 3. Międzynarodowa Akademia Antykorupcyjna. International Anti-Corruption Academy, IACA, forum wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi. 4. Europejskie Biuro do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, OLAF, współpraca w zakresie pomocy technicznej, pozwalająca na podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy. 5. Europejskie Biuro Policji, Europol, wymiana i analiza informacji w ramach wywiadu kryminalnego. 6. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych Interpol, dostęp do zinformatyzowanego systemu wymiany informacji o globalnym zasięgu. 7. Biuro do Spraw Narkotyków i Przestępczości Narodów Zjednoczonych, United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, współpraca w zakresie informacji, edukacji i prewencji antykorupcyjnej. 8. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE. Udział w projektach rozwojowych. 9. Europejska Jednostka Współpracy Sądowej, Eurojust. Pomoc w realizacji wniosków w zakresie pomocy prawnej. Koordynacja pracy tzw. wspólnych zespołów śledczych. 10. Bank Światowy. Opiniowanie materiałów analitycznych. W ramach 18 wyjazdów zagranicznych 30 funkcjonariuszy uczestniczyło w konferencjach, szkoleniach i seminariach międzynarodowych w Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Maroku, Mołdawii, Niemczech, Turcji, Ukrainie i Wielkiej Brytanii. Szef CBA brał udział w konferencji Europejskie Standardy dla Państw Członkowskich EPAS/EACN w Budapeszcie w dniach 13-14 kwietnia. W charakterze prelegentów 8 funkcjonariuszy uczestniczyło w konferencjach i szkoleniach, które odbyły się w Czarnogórze, Gruzji, Mołdawii, Niemczech, Uzbekistanie i na Litwie. Przedstawiciele CBA kontynuowali kontakty robocze z oficerami łącznikowymi zagranicznych służb akredytowanymi w Polsce. Istotnym elementem współpracy z partnerami zagranicznymi są odbywające się w kraju przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. W 2011 roku w siedzibie CBA miało miejsce szereg spotkań, m.in. z dyrektor Biura Antykorupcyjnego z Serbii, dyrektorem Łotewskiej Służby Antykorupcyjnej, KNAP, z przedstawicielami Urzędu do Walki z Korupcją Policji Słowackiej, Komisji Antykorupcyjnej, KACC, z Kenii, Information and Decision Support Center z Egiptu. Szef CBA gościł także wiceprezydenta Banku Światowego oraz przedstawicieli państw Partnerstwa Wschodniego. Celem spotkań i wizyt była wymiana doświadczeń i informacji w zakresie ścigania, a także prewencji. Szef CBA 8 grudnia 2011 roku podpisał w Warszawie list intencyjny o współpracy z szefem misji granicznej Unii Europejskiej dla Mołdawii i Ukrainy, EUBAM. Współpraca ma obejmować m.in. szkolenia z zakresu działalności prewencyjnej, operacyjno-śledczej, czynności kontrolnych, analizy strategicznej i kryminalnej, wizyty studyjne oraz działania edukacyjne. 4. Zagadnienia organizacyjne służby. 1. Finansowanie służby. W ustawie budżetowej przewidziano w 2011 roku dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego środki w wysokości ponad 108 milionów złotych. Zaplanowane wydatki zostały niemal w pełni wykonane. Największą część budżetu stanowią wynagrodzenia i wydatki pochodne, jednak jest to mniejsza część budżetu niż w 2010 roku. 67%. Struktura budżetu CBA. Wynagrodzenia Uposażenia i pochodne 64%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1%, zakupy towarów i usług 15%, wydatki majątkowe 10%, wydatki bieżące 10%. 2. Sytuacja logistyczna służby. Najpoważniejszym zadaniem biura zrealizowanym w ubiegłym roku w obszarze organizacyjnym było pełne wdrożenie i uruchomienie systemu klasy ERP-1, narzędzia informatycznego wspierania administracji, NIWA, przeznaczonego do wspierania służb logistycznych w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, finansowo-księgowej oraz gospodarki materiałowej. Przeprowadzono także reorganizację zarządzania telefonią komórkową i optymalizację kosztów jej funkcjonowania. Ponadto opracowano dokumentację określającą standardy budowy infrastruktury teleinformatycznej w obiektach CBA. W celu ujednolicenia rozwiązań przy projektowaniu i realizacji zamierzeń związanych z poprawą warunków lokalowych delegatur opracowano większą część wytycznych w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dalsze prace nad dokumentem wstrzymano w oczekiwaniu na wydanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego wymogi środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, w którym określone zostaną m.in. kryteria tworzenia stref ochronnych, wymagania w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Sytuacja lokalowa biura w ubiegłym roku nie uległa zasadniczej poprawie. Wprawdzie wciąż realizowano kolejne zadania inwestycyjno-remontowe, ale ze względu na stan budynków przekazywanych CBA w trwały zarząd oraz długotrwałość procedur na etapie planistycznym i uzyskiwania odpowiednich zgód i zezwoleń, do wykonania pozostaje duża część tych zadań. Na poprawę warunków nie ma też wpływu zmiana sposobu zarządzania nieruchomościami, tak jak na przykład w Katowicach, gdzie zakupiono dotychczas wynajmowany obiekt. Przywlekłość procedur prawnych związanych z pozyskiwaniem nieruchomości, szczególnie w przypadku terenowych jednostek, uniemożliwia szybkie poprawienie ich trudnych warunków lokalowych. Wciąż zdarza się, że funkcjonariusze w delegaturach pracują w obiektach o powierzchni użytkowej nieodpowiadającej normom, do tego w fatalnym stanie technicznym. Warunki mogą się poprawić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich inwestycji. Biuro wciąż nie dysponuje jedną siedzibą w Warszawie spełniającą potrzeby centrali służby. Efektywność działania jest ograniczana przez konieczność zapewnienia transportu między dwoma oddalonymi od siebie obiektami, co wpływa również na wzrost kosztów funkcjonowania. 3. Liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Według stanu na 31 grudnia 2011 roku w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym było zatrudnionych 779 funkcjonariuszy oraz 77 pracowników. Zatrudnienie osiągnęło 78,96% przewidzianego poziomu. Ogółem liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 3 osoby w stosunku do 2010 roku. 859 osób. Z Centralnego Biura Antykorupcyjnego odeszło w 2011 roku 47 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik. Zatrudnionych zostało w tym czasie 32 funkcjonariuszy oraz 17 pracowników. Zatrudnienie pracowników osiągnęło przewidziany poziom. Nieobsadzonych pozostaje natomiast 23,7% etatów funkcjonariuszy. W jednostkach zajmujących się obsługą logistyczną, finansową i kancelaryjną większość zatrudnionych stanowią pracownicy. 4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe. Bieżące potrzeby związane z realizacją ustawowych zadań CBA określają charakter i liczbę szkoleń organizowanych przez biuro. W 2011 roku zorganizowano 381 szkoleń, w tym 371 doskonalących, 8 specjalistycznych i 2 podstawowe. Uczestniczyło w nich 3257 osób. Część szkoleń prowadzonych w CBA jest profilowana pod kątem zadań realizowanych przez funkcjonariuszy. Są to na przykład szkolenia dotyczące prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Do szkoleń o bardziej powszechnym charakterze należą na przykład szkolenia strzeleckie oraz szkolenia z zakresu obsługi systemów baz danych użytkowanych w CBA. Funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego podnosili swoje kwalifikacje zawodowe również w trakcie studiów różnych stopni oraz aplikacji prawniczych.